Rozdział 35. Smutek i radość obierze świata. Nazajutrz mieszkańcy Savile Row byliby bardzo zdziwieni, gdyby im ktoś powiedział, że pan Fogg powrócił do domu. Drzwi i okna pozostawały zamknięte. Z zewnątrz nie było widać żadnej zmiany. W rzeczy samej. Wyszedłszy z dworca, Phileas Fogg polecił obierze światowi kupić trochę żywności i wrócił do swego domu. Dżentelmen przyjął ze zwykłym spokojem cios, który go spotkał, zrujnowany przez pomyłkę tego niezręcznego agenta. Po tym, gdy pewnym krokiem przebył niezmierzone przestrzenie, po zwalczeniu tysiąca przeciwności, po odparciu niezliczonych niebezpieczeństw, znajdując jeszcze czas na spełnienie dobrego uczynku, doznać zawodu w chwili osiągnięcia celu przez brutalny fakt, którego przewidzieć nie mógł i wobec którego był bezbronny, to było straszne. Z wielkiej sumy, jaką zabrał w chwili wyjazdu, nie pozostało mu prawie nic. Majątek jego składał się obecnie z 20 000 złożonych u braci Baring, ale tę kwotę był winien kolegom z klubu Reforma. Po tylu wydatkach wygrana nie byłaby go wzbogaciła, i można przypuszczać, że nie szukał sposobu wzbogacenia się, należąc do ludzi zakładających się dla honoru. Lecz ten przegrany zakład rujnował go doszczętnie. Zresztą dżentelmen powziął postanowienie. Wiedział, co należy zrobić. Pani Auda zajęła jeden z pokoi w jego mieszkaniu. Młoda kobieta była w rozpaczy. Z pewnych słów wypowiedzianych przez pana Foga zrozumiała, jaki nieszczęsny zamiar powziął. Wiadomo rzeczywiście, do jakich godnych pożałowania ostateczności posuwają się niekiedy Anglicy opanowani przez jedną, jedyną ideę. Obierze świat także ukradkiem obserwował swego pana. Wróciwszy do domu, poczciwy chłopak wszedł do swojego pokoju i przede wszystkim zgasił płomień gazu palący się od 80 dni. Znalazł w skrzynce na listy rachunek spółki gazowej i pomyślał, że już najwyższy czas położyć kres tym wydatkom, za które był odpowiedzialny. Noc minęła. Pan Fogg się położył, lecz czy spał? Pani Auda nie mogła zmrużyć oka. Obierzy świat czuwał jak pies przy drzwiach swego pana. Nazajutrz pan Fogg zawołał go i w krótkich słowach polecił mu przyrządzić śniadanie dla pani Audy. Sam zadowolił się szklanką herbaty i grzanką. Kazał przeprosić swą towarzyszkę, że przy śniadaniu i obiedzie nie będzie obecny, gdyż zmuszony jest zająć się swymi interesami. Nie wyjdzie ze swego pokoju i dopiero wieczorem poprosi panią Audę o chwilę rozmowy. Obierzy świat, otrzymawszy to zlecenie, nie mógł się zdecydować opuścić pokoju. Spoglądał na swego pana, spokojnego jak zwykle, i doznawał bólu serca i wyrzutów sumienia, gdyż nadal obwiniał się o niepowodzenie przedsięwzięcia. Gdyby przestrzegł swego pana, gdyby mu ujawnił plany Fixa, pan Fogg nie byłby zapewne wiózł agenta aż do Liverpoolu, a wówczas... Obierzy świat nie mógł się dłużej powstrzymać. Mój panie, wykrzyknął. Przeklnij mnie. To moja wina, że... Nie obwiniam nikogo, odpowiedział Phileas Fogg najspokojniej w świecie. Możesz odejść. Obierzy świat wyszedł i udał się do młodej kobiety, którą powiadomił o zamiarach swego pana. Pani, dodał, ja nie mogę nic zrobić. Nie mam żadnego wpływu na niego. Pani może... A czy ja mogę mieć jakiś wpływ? Pan Fogg nie poddaje się żadnym. Czy zauważył kiedyś wdzięczność do niego, która... wypełnia całą moją istotę? Czy zadał sobie kiedyś trud czytania w moim sercu? Mój przyjacielu, nie można go zostawiać samego nawet przez chwilę. Mówisz, że chce się ze mną widzieć tego wieczoru? Tak, pani, chodzi zapewne o dalszy pani pobyt w Anglii. Czekajmy, odpowiedziała młoda kobieta, zamyślając się głęboko. Przez cały więc dzień niedzielny dom przy Savile Row nie dał znaku życia. Po raz pierwszy od czasu zamieszkania w nim Phileas Fogg nie udał się do swego klubu, gdy na wieży parlamentu wybiła godzina 11:30. Po cóż właściwie miał iść do klubu? Koledzy już na niego czekali. Skoro poprzedniego wieczoru, w fatalną sobotę 21 grudnia o godzinie 8:45 nie zjawił się w salonie klubu Reforma, zakład był przegrany. Nie było nawet potrzeby, aby się udawał do swego bankiera po odbiór sumy 20 000 funtów. Przeciwnicy mieli w ręku podpisany przez niego czek i mogli w każdej chwili odebrać tę kwotę. Nie było zatem po co wychodzić i Phileas Fogg nie opuszczał mieszkania. Pozostawał w pokoju i robił porządki w papierach. Obieży świat cały dzień spędził na chodzeniu po schodach w górę i na dół. Podsłuchiwał pod drzwiami pokoju swego pana, nie zdając sobie sprawy z niewłaściwości swego postępowania. Zaglądał w dziurkę od klucza, sądząc, że ma do tego prawo. W każdej chwili spodziewał się jakiejś katastrofy. Czasami myślał o Fixie, ale w jego umyśle nastąpiła zmiana. Nie gniewał się już na niego. Fix mylił się co do Phileasa Fogga, tak jak wszyscy inni, a ścigając go i aresztując, spełnił tylko swój obowiązek, podczas gdy on... Myśl ta unieszczęśliwiała go i uważał się za ostatniego nędznika. Nareszcie, nie mogąc wytrzymać w samotności, zapukał do drzwi pani Audy, wszedł do jej pokoju, usiadł w kącie i nie mówiąc ani słowa spoglądał na młodą kobietę, również smutnie zamyśloną. Około 19:30 wieczorem pan Fogg kazał zapytać panią Audę, czy może się z nią zobaczyć, a po upływie kilku chwil młoda kobieta znalazła się z nim sam na sam w pokoju. Phileas Fogg wziął krzesło i usiadł przy kominku naprzeciw swej towarzyszki. Na jego twarzy nie widać było żadnego wzruszenia. Po powrocie wyglądał tak samo jak przed wyjazdem. Ten sam spokój, ta sama niewzruszoność. Milczał przez parę minut, następnie podniósł oczy na panią Audę. Pani, rzekł. Czy wybaczy mi pani, że panią przywiozłem do Anglii?
Ja?
Panie Fogg, odpowiedziała pani Auda. Proszę, niech mi pani pozwoli skończyć, odparł. Kiedy powziąłem myśl wywiezienia pani ze stron dla pani niebezpiecznych, byłem bogaty i liczyłem, że będę mógł część mojej fortuny oddać do pani dyspozycji. Dziś jestem zrujnowany.
Wiem o tym, panie Fogg, odpowiedziała pani Auda. I z kolei ja zapytam, czy przebaczy mi pan, że udałam się z panem i być może, opóźniając podróż, przyczyniłam się do pańskiej ruiny?
Pani nie mogła pozostać w Indiach. Ocalenie pani zależało od tego, czy pani wyjedzie tak daleko od tych fanatyków, żeby nie mogli pani ponownie pochwycić.
A zatem nie dość, że ocalił mnie pan od strasznej śmierci, to wydaje się panu jeszcze, że jest pan zobowiązany zapewnić mi byt na obczyźnie?
Tak, pani, lecz okoliczności zwróciły się przeciwko mnie. Niewiele mi pozostało, ale proszę, żeby zechciała pani to przyjąć.
A z panem co się stanie?
Zapytała pani Auda.
Nie, pani,
odpowiedział chłodno dżentelmen. Mnie niczego nie trzeba.
W jaki sposób zamierza pan urządzić sobie życie?
W taki, w jaki powinienem.
W każdym razie, rzekła młoda kobieta, nędza nie powinna dosięgnąć takiego człowieka jak pan. Pańscy przyjaciele?
Nie mam przyjaciół.
Krewni?
Nie mam ich już.
W takim razie żal mi pana, gdyż samotność jest rzeczą smutną. Jak to? Ani jednego serca, które by dzieliło pańskie troski. Przecież powiadają, że we dwoje znosi się łatwiej, nawet nędzę.
Tak mówią pani.
Panie Fogg,
rzekła wtedy pani Auda, podniósłszy się i wyciągając rękę ku niemu.
Czy przyjmie mnie pan jako przyjaciółkę i krewną jednocześnie? Czy zechce mnie pan pojąć za żonę?
Pan Fogg, usłyszawszy te słowa, podniósł się również. Kocham panią, rzekł z prostotą. I jestem cały na pani usługi. Zadzwoniono na obieży świata, który zaraz przybył. Pan Fogg trzymał wciąż rękę pani Audy w swojej. Obieży świat zrozumiał wszystko i jego szeroka twarz promieniała jak słońce w zenicie stref tropikalnych. Pan Fogg zapytał, czy nie jest za późno, aby pójść porozmawiać z wielebnym Samuelem Wilsonem, proboszczem parafii St. Marylebone. Obieży świat roześmiał się i rzekł.
Nigdy nie jest za późno. Było 5:05. A więc na jutro w poniedziałek, powiedział.
Jutro w poniedziałek?
Zapytał pan Fox, spoglądając na młodą kobietę.
Jutro w poniedziałek,
odpowiedziała pani Auda. Obierzy świat pędem, wybiegł z pokoju.